Oficyna literacka Noir sur Blanc przedstawia William Dalrymple, Anita Anand, Kohinur. Historia najsłynniejszego brylantu świata. Przełożył Krzysztof Obłucki. Czytają Daria Brudnias i Roch Siemianowski. Wstęp. 29 marca 1849 roku dziesięcioletni maharadża Pendżabu, Dalip Singh, został wprowadzony do wspaniałej sali tronowej w Pałacu Luster, należącym do bajecznego fortu w Lahore. Ojciec chłopca, maharadża Ranjit Singh, nie żył już od dawna, a matka, Rani Jindan Kaur, jakiś czas wcześniej została siłą odsunięta od władzy i zamknięta w pałacu poza miastem. Dalip Singh stał otoczony przez grupę poważnie wyglądających mężczyzn w czerwonych fręczach i czapkach z pióropuszami, którzy rozmawiali między sobą w nieznanym mu języku. Chłopczyk, struchlały z przerażenia, chwilę tę będzie wspominał później jako szkarłatny dzień, ale zachowujący się godnie, uległ ostatecznie naciskom Brytyjczyków wywieranym na niego od miesięcy. Podczas publicznej ceremonii w obecności resztki dworzan, jaka pozostała, podpisał formalny akt kapitulacji, godząc się tym samym na surowe warunki przedłożone przez zwycięską kompanię wschodnioindyjską. Już po kilku minutach flagę sikhijskiego królestwa opuszczono, a nad bramą fortu załopotały barwy brytyjskie. Dokument podpisany przez dziesięcioletniego władcę oddawał prywatnej korporacji, brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej, ogromne obszary najżyźniejszych ziem w Indiach. Teren, który do tamtej chwili znany był jako niezależne królestwo Sikhów w Pendżabie. Jednocześnie skłoniono Dalipa Singha do przekazania królowej Wiktorii najcenniejszego przedmiotu, nie tylko w Pendżabie, ale może nawet na całym subkontynencie, słynnego Kohinura, czyli Góry Światła. Artykuł trzeci dokumentu stanowił po prostu: klejnot zwany Kohinur, przejęty od szacha Shuja-ul-Mulka przez maharadżę Ranjita Singha, zostanie przekazany królowej angielskiej przez maharadżę Lahore. Lord Dalhousie, gubernator generalny, triumfował, gdy usłyszał, że Dalip Singh podpisał ostatecznie dokument. Nareszcie złapałem go w swoje sidła, napisał, a później dodał. Kohinur stał się na przestrzeni dziejów rodzajem historycznego symbolu podboju w Indiach. Teraz znalazł właściwe miejsce wieczystego przechowywania. Kompania Wschodnioindyjska, pierwsza na świecie wielonarodowa instytucja o globalnym zasięgu, która nieco ponad 100 lat wcześniej zatrudniała na stałe zaledwie 35 osób i zajmowała niewielkie biuro w londyńskim City, stała się najpotężniejszą zmilitaryzowaną korporacją w historii. Jej armia w roku 1800 była dwukrotnie liczebniejsza od wojsk Wielkiej Brytanii i od wielu lat pilnie przyglądała się ziemiom Pendżabu oraz brylantowi. Szansa na ich przejęcie pojawiła się w 1839 roku wraz ze śmiercią Ranjita Singha, gdy Pendżab nagle zaczął pogrążać się w anarchii. Doszło wtedy do bezpardonowych przepychanek o władzę, podejrzeń o otrucia, kilku zamachów, wojny domowej i w końcu inwazji brytyjskiej. Armia kompanii pokonała ostatecznie Sikhów najpierw w krwawej bitwie pod Chilianwalą 13 stycznia 1849 roku i niedługo potem pod Gujaratem. Obie miejscowości znajdują się dzisiaj w pakistańskiej części Pendżabu 21 lutego. 12 marca wojska sikhijskie złożyły broń. Weterani mieli oczy mokre od łez, gdy rzucali rodowe szable i rusznice na gigantyczny stos broni. siwobrody, stary wojownik, zasalutował z powagą i wykrzyknął: Aaj Ranjit Singh mar gaya! Dzisiaj Ranjit Singh umarł naprawdę. Pod koniec tego samego roku, w zimny, ponury, grudniowy dzień, Dalhousie przyjechał osobiście do Lahore, by formalnie przejąć swoją nagrodę z rąk opiekuna Dalipa Singha, doktora Johna Spencera Logina. Połyskujący biały brylant znajdował się bowiem w lahoreskim skarbcu, osadzony nadal w bransolecie zaprojektowanej przez maharadżę Ranjita Singha. W oczach Brytyjczyków, nawykłych do współczesnych szlifów brylantów oznaczających się idealną symetrią, nieregularny profil klejnotu wydawał się zdecydowanie dziwny. Jego nazwa Góra Światła sugerowała podobieństwo do dużego wzgórza, albo może ogromnej góry lodowej, wznoszącej się stromo i zwieńczonej szczytem w kształcie kopuły. Wokół tej kopuły kamień został fasetowany w prosty mogolski szlif, tak zwany różany, który zostawił krótkie, ale nieregularne, opadające ku dołowi ścianki, niczym zbocza himalajskiego ośnieżonego szczytu. Łagodne po jednej stronie, a bardziej strome i urwiste po drugiej. Login wpadł na pomysł złagodzenia efektu tego niekonwencjonalnego kształtu i umieścił kamień tak, że widać go było w otworze na tle czarnego aksamitu. Poza tym został podświetlony od spodu, co potęgowało jego blask. Dalhousie chwilę podziwiał klejnot, a potem wziął go od Logina i umieścił w niewielkiej, miękkiej sakiewce z koźlej skóry, specjalnie zrobionej na tę okazję przez żonę lorda. Gubernator generalny napisał potwierdzenie odbioru. Otrzymałem dzisiaj brylant Kohinur, pod którym osobiste pieczęcie odcisnęli wszyscy obecni. Niecały tydzień później Dalhousie poprosił urzędnika magistratu w Delhi o sprawdzenie faktów dotyczących pozyskanego właśnie klejnotu. Theo Metcalf nie był najsumienniejszym ani też najlepiej wykształconym pracownikiem kompanii wschodnioindyjskiej. Hałaśliwy i towarzyski, uwielbiał psy, konie i przyjęcia. Od przyjazdu do Delhi bardzo szybko zadłużył się z powodu hazardu. Theo zawsze miał skłonność do chodzenia na skróty i pakowania się w tarapaty, jak określał to jego ojciec, ale naprawdę interesował się szlachetnymi kamieniami. Był też obdarzony ogromnym urokiem osobistym. A Dalhousie go lubił, dlatego też wybrał chłopaka do wykonania ważnego i delikatnego zadania. Kohinur może i był z najtwardszej substancji na ziemi, ale zdążył obrosnąć zupełnie niematerialnymi mitami. A Dalhousie chciał ustalić niepodważalną prawdę o historii klejnotu, zanim wyśle go królowej. Theo został poproszony o zebranie i zapisanie, ilu się da, interesujących i dokładnych informacji dotyczących Kohinura od jubilerów i szlifierzy w Delhi, żeby dało się jak najwierniej odtworzyć jego losy, gdy należał do władców Delhi, i przekazać je w chwili pozyskania rządowi Indii. Theo podszedł do swojej misji z typowym dla siebie powściągliwym entuzjazmem. Kamień został ukradziony z Delhi w czasie inwazji Persów całe 110 lat wcześniej, więc czekająca go praca wcale nie była łatwa. Nawet on musiał przyznać, że udało mu się zgromadzić niewiele ponad bazarowe plotki. Pozostaje mi tylko ubolewać, że rezultaty są tak mizerne i niedoskonałe, napisał we wstępie do sprawozdania. Niemniej przedstawił w nim wszystko, czego się dowiedział, koloryzując tam, gdzie brakowało mu dokładności lub nie miał żadnego dowodu na poparcie swoich odkryć. Po pierwsze, napisał Theo, zgodnie z tradycją najstarszych jubilerów miasta Delhi, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, diament został wydobyty w kopalni Kohinur, znajdującej się o 4 dni podróży na północny zachód od Machilipatnam na brzegu Godavari, za życia hinduskiego pasterza boga Kryszny, który żył podobno przed 5000 lat. Raport Tio, który nadal przechowywany jest w podziemiach Indyjskiego Archiwum Narodowego, rozwijający się w tym duchu, stał się pierwszym zarysem oficjalnej historii Kohinura. Opowieści o wielowiekowej serii krwawych podbojów, łupieży, plądrowań i zawłaszczeń. Wersja Tio jest od tamtej pory powtarzana w jednym artykule po drugim, jednej książce po drugiej. I dziś wisi niekwestionowana na stronie Wikipedii. O kamieniu znalezionym w najstarszych odchłaniach dawnych czasów powiada się, że został potem wydłubany z oka posągu i skradziony z jednej ze świątyń na południu Indii przez grasujących tam Turków. Wkrótce, jak pisał Tio, klejnot wpadł w ręce dynastii Gori, a potem przechodził sukcesywnie do XIV-wiecznych dynastii Tughlaq, Sayed i Lodhi, by ostatecznie trafić do rodziny Timura, Mogołowie, i pozostawać w jej posiadaniu aż do czasu panowania Muhammada Shaha, który nosił go w turbanie. A później, gdy Imperium Mogolskie zaczęło się rozpadać pod naporem inwazji perskiej dowodzonej przez Nadira Shaha, on i Muhammad wymienili się turbanami i w ten sposób kamień stał się własnością tego pierwszego. Tio utrzymywał nawet, że nazwę Kohinur nadał mu właśnie Nadir Shah, po którego śmierci właścicielem klejnotu został Afgańczyk, szef jego ochrony Ahmad Han Abdali. Przez prawie 100 lat brylant znajdował się u Afgańczyków, a Ranjit Singh przejął go od uciekającego szacha Afganistanu w 1813 roku. Wkrótce po złożeniu sprawozdania przez Tio, Kohinur został wysłany do Anglii, a królowa Wiktoria natychmiast udostępniła go organizatorom wystawy światowej w 1851 roku. Długie kolejki ustawiały się w Pałacu Kryształowym, żeby zobaczyć to słynne trofeum królewskie zamknięte w specjalnie zamówionej, dobrze zabezpieczonej szklanej gablocie, sejfie, umieszczonej dodatkowo w metalowej klatce. Spopularyzowany przez brytyjską prasę i oblegany przez brytyjską publiczność, Kohinur szybko stał się nie tylko najsłynniejszym brylantem na świecie, ale także najsławniejszym pojedynczym łupem z Indii. Stał się też symbolem dominacji wiktoriańskiej Wielkiej Brytanii nad światem i jej zdolności do zabierania z każdego zakątka ziemi najbardziej pożądanych przedmiotów, by potem się nimi chełpić, podobnie jak robili to Rzymianie z osobliwościami pochodzącymi z podbojów 2000 lat wcześniej. W miarę jak rosła sława brylantu, a napisana przez Tio ze swadą i ciekawa, ale całkowicie wyssana z palca historia klejnotu była coraz szerzej rozpowszechniana, wiele innych dużych brylantów mogolskich, które niegdyś rywalizowały z Kohinurem, odeszło niemal w zapomnienie. A Góra Światła osiągnęła niepodważalny status najwspanialszego klejnotu na ziemi. Tylko garstka historyków pamiętała, że Kohinur, ważący 190,3 karata, w chwili gdy dotarł do Wielkiej Brytanii, miał dwóch porównywalnych braci, Darien i Nura, albo inaczej Morze Światła, w Teheranie, szacowany dzisiaj na 175-195 karatów, oraz Wielkiego Mogoła, który zdaniem współczesnych gemmologów jako Orłow 189,9 karata osadzony jest w berle Katarzyny Wielkiej i znajduje się na Kremlu. W rzeczywistości dopiero na początku XIX wieku, kiedy Kohinur dotarł do Pendżabu i trafił w ręce Ranjita Singha, zaczął cieszyć się sławą. I to tak dużą, że pod koniec panowania Ranjita pobożni Hindusi zastanawiali się, czy kamień nie jest tak naprawdę legendarnym klejnotem Siamantaką, wspomnianym w jednej z opowieści o Krysznie, w Śrimad Bhagavatam.